Dzień dobry, witam serdecznie, panie generale.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Panie generale, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na szczycie G20 na wyspie Bali w Indonezji przedstawił 10-punktowy ukraiński plan pokojowy i między innymi prezydent domaga się gwarancji w zakresie bezpieczeństwa nuklearnego, żywnościowego, energetycznego, uwolnienia wszystkich ukraińskich więźniów, przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy, wycofania wojsk, oczywiście z Rosji, zaprzestania walk. I powiedział takie słowa: nie będzie żadnego porozumienia Mińsk III, który Rosja naruszy zaraz po uchwaleniu. Czy tego pan się spodziewał? Bo wcześniej pojawiały się słowa o możliwym planie pokojowym. Były też naciski ze strony innych krajów.
Panie redaktor, szanowni państwo, dzisiaj prezydent Ukrainy może wysuwać takie plany i przedstawiać w opinii publicznej na forach międzynarodowych, zwłaszcza, że ma atuty w tej chwili w ręku. Jeśli państwo pozwolicie, parę zdań powiem o tym, co zapowiadał prezydent Zełenski kilka miesięcy temu, a więc latem tego roku prezydent Zełenski poinformował opinię publiczną o zamiarze przeprowadzenia kontrofensywy ukraińskiej armii i wyzwolenia okupowanych części terytorium Ukrainy przez Rosjan. Jak pamiętamy, Ukraińcy rozpoczęli działania ofensywne na dwóch operacyjnych kierunkach, na północy z kierunku Charkowa, w wyniku czego utracone tereny obwodu charkowskiego zostały odzyskane. Na południu natomiast, w obwodzie chersońskim, na zachodnim brzegu Dniepru, po dwumiesięcznych walkach Ukraińcy odzyskali w ostatnich dniach Cherson. Jak podają media, co prawda to informacje są niesprawdzone. Ukraińcy starają się opanować przyczółki na wschodnim brzegu Dniepru, co umożliwiłoby im prowadzenie dalszych działań ofensywnych w kierunku Melitopola i wyzwolenie całego obwodu chersońskiego, obwodu zaporowskiego oraz Krymu, co z kolei w konsekwencji umożliwiłoby im połączenie wysiłków wojsk nacierających z tych dwóch kierunków, o których przed chwilą wspomniałem, z kierunku północnego, południowego, i dając szansę wtedy odzyskania czy wyzwolenia terenów zajętych przez Rosjan w 2014-2015 roku, a więc terenu obwodu ługańskiego i obwodu donieckiego. I tutaj, wracając do tej informacji, którą pani redaktor przedstawiła, prezydent Zełenski zaczyna gromadzić karty atutowe w rękach państwa ukraińskiego. Oczywiście to nie będzie takie proste. Trzeba też pamiętać o tym, że Rosjanie aktualnie nie są w stanie zrealizować celów politycznych związanych z podbojem Ukrainy, ale nadal okupują 18% terytorium ukraińskiego, prowadzą ciężkie działania w obronie tych jakby okupowanych terytorium. I następnie strategia wojskowa w moim przekonaniu polega na zatrzymaniu natarcia czy spowolnienia kontrofensywy strony ukraińskiej, zyskania na czasie i odtworzenia zdolności wojsk rosyjskich po przeprowadzonej mobilizacji, która rozpoczęła się kilkanaście tygodni temu, przygotowując w ten sposób siły rosyjskie do operacji zaczepnych. Natomiast to, co robi prezydent Zełenski, widząc powodzenie swoich wojsk, jednocześnie zaangażowanie po stronie ukraińskiej, świata zachodniego, w tym wypadku Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii, jak również Sojuszu Północnoatlantyckiego, przewiduje, że te powodzenia, że kontrofensywa i działania wojenne przyniosą sukces stronie ukraińskiej. Trzeba pamiętać o tym, że dowódcy czy przywódcy państwowi mogą rozmawiać wtedy o warunkach, kiedy ich wojska osiągają sukcesy, i w tym wypadku często się decydowało o zakończeniu wojen, decydowały przede wszystkim miejsca rozmieszczenia wojsk.
Panie generale, czy to zatem początek końca wojny? Tak pan to ocenia?
Nie sądzę. Ja nie sądzę, że to jest początek końca wojny. Widzimy tempo, w jakim jest prowadzona kontrofensywa ukraińska. Ja sam zacząłem wątpieć w jej powodzenie jeszcze 2-3 tygodnie temu, kiedy zastanawiałem się z kolegami, nad tym, czy Cherson zostanie odzyskany. Czy Rosjanie nie postąpią w ten sposób, żeby zbudować kolejny Stalingrad, zaangażować część sił, związać znaczne siły ukraińskie, które musiałyby okrążyć i jednocześnie zbudować budynek po budynku w tej miejscowości, żeby się przeciągało na kilkanaście tygodni. Natomiast wycofanie Rosjan z obszaru zachodniego brzegu nie świadczy o ich słabości militarnej w tej chwili. Ja myślę, że to są przejściowe kłopoty. Trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie zmobilizowali w granicach 500 000 żołnierzy. Część z nich zostały skierowanych bezpośrednio na uzupełnienie strat w jednostkach walczących. Natomiast jestem przekonany, że znaczna część tych żołnierzy powołanych do rezerwy tworzy nowe jednostki lub utwarza jednostki, które zostały wycofane w wyniku poniesionych strat w czasie operacji z Ukraińcami. Sądzę, że za około dwóch, trzech miesięcy będziemy mieli bardziej jasną sytuację co do zdolności operacyjnych wojsk rosyjskich. Jeżeli one się nie wzmocnią, Ukraińcy w ciągu kilku miesięcy, a więc co najmniej do wiosna, może nawet do lata, będą w stanie wyzwolić swój kraj. Ale
jak pan ocenia, jaka jest szansa? Czy Ukraińcy mogą odzyskać wszystkie tereny, które utracili po 24 lutego?
Uważam, że po pierwsze muszą być spełnione warunki ze strony ukraińskiej. Przede wszystkim dalej muszą być utrzymane morale narodu ukraińskiego. To będzie, nie będzie łatwe, zwłaszcza, że Rosjanie dokonują głębokich uderzeń na infrastrukturę krytyczną, pozbawiając Ukraińców dostaw energii elektrycznej, gazu, a więc to, co jest potrzebne do przeżycia w warunkach zimowych. Ale sądzę, że Ukraińcy poradzą sobie, zwłaszcza, że ludność cywilna zaczęła się przyzwyczaić do ciężkich warunków i czynią starania w zakresie jakby przetrwania tego najtrudniejszego okresu do wiosny. Po drugie, armia ukraińska musi być przygotowana do działań w zimie. Ja o tym już mówiłem kilka miesięcy temu, że jeżeli Ukraińcy chcą kontynuować to działania kontrofensywne, jednocześnie wyprzeć Rosjan, muszą się przygotować do działań wojennych w okresie zimowym. I sądzę, że to jest robione. W związku z tym jest bardzo potrzebna pomoc i zwiększenie pomocy zachodnich państw w zakresie pomocy gospodarczej dla Ukraińców, bo jeżeli chodzi o wsparcie polityczne, to jest, oraz militarne w zakresie systemów uzbrojenia, amunicji, innych materiałów szczególnie, które umożliwią przetrwać i prowadzić walki w okresie zimowym Ukraińcom. Wojska nie mogą zatrzymać się w okopach i przejść do działań ogromnych, do wojny pozycyjnej. Jeżeli to uczynią Ukraińcy, będą mieli szalone kłopoty, bo to będzie wtedy z korzyścią dla Rosjan, chociaż i Rosjanie też muszą się przyzwyczaić i przygotować do przetrwania w okresie zimowym. I w zakresie, i rozpatrując tę sprawę, tak jak strona przygotuje się lepiej do przetrwania i prowadzenia działań wojennych w czasie wojny, będzie miała szansę powodzenia na wiosnę. Sądzę, że Ukraińcy są w stanie tego dokonać. Mm-hmm.
Panie generale, ale pojawiły się też w mediach, choćby społecznościowych, takie pytania, dlaczego Ukraińcy pozwolili 30 tysiącom żołnierzy rosyjskich ewakuować się z Chersonia? Przecież to były przeprawy pontonowe. Czy spodziewał się pan jakiegoś... Proszę.
Oczywiście społeczeństwo, tutaj my wszyscy po prostu też kierujemy się emocjami. Jeżeli mamy przeciwnika na widelcu, to trzeba po prostu go zniszczyć. W tym, że Ukraińcy, trzeba zdawać sobie sprawę, że atakując miasta, ponosi się ciężkie straty, szczególnie strona atakująca. Rosjanie się przekonali, kiedy atakowali Mariupol na wiosnę. Ponieśli bardzo ciężkie straty, dlatego że najtrudniejszym sposobem prowadzenia działań wojennych, szczególnie o charakterze zaczepnym, są walki w mieście. Ukraińcy zdają sobie sprawę, że zdali sobie sprawę z tego, że część wojsk zatrzymana by została na obwodzie tutaj na zachodnim brzegu Dniepru, co zmniejszyłoby im impet uderzeniowy i możliwości forsowania Dniepru i wyjścia na obwód, na brzeg wschodni, a więc tutaj w kierunku Melitopola. Ja uważam, że Ukraińcy mądrą strategię przyjęli czy pozwolili odejście dużemu zgrupowaniu wojsk rosyjskich, ale jednocześnie wiemy o tym, że ze względu na to, że Rosjanie nie są w stanie kontrolować całego obszaru chersońskiego, a więc całej długości rzeki tutaj od Zaporoża aż do Morza Czarnego, w związku z tym Ukraińcy, mając dobre rozpoznanie strategiczne i operacyjne, dokonali już pewnych desantów, które umożliwiły, nawet to nie jest potwierdzone, ale z tych informacji takich ograniczonych w tej chwili, można sądzić, że Ukraińcy w tej chwili są już częściami, przynajmniej małymi pododdziałami na wschodnim brzegu Dniepru, co umożliwi im zbudowanie większych przyczółków i przeprawienie głównych sił na drugą stronę, a to im umożliwi, tak jak powiedziałem, kontynuowanie operacji w kierunku wojennej, w kierunku Melitopola, który doprowadzi do wyzwolenia w przyszłości, tak uważam, całego obwodu chersońskiego z możliwością wyzwolenia obwodu zaporowskiego, a tym samym opanowania Krymu. Zwłaszcza jeżeli most będzie dalej niszczony, Rosjanie nie będą mogli rozmieszać tam wojsk na Krymie, w związku z tym Krym będzie dla bezbronny i wpadnie ręce Ukraińcom.
Mm-hmm. Mówił pan wcześniej, że dowództwo rosyjskie przerzuca swoje wojska do obwodu donieckiego, aby zintensyfikować działania wokół Bachmutu i Doniecka. Jakie mają szanse Rosjanie na zdobycie tamtych terenów?
Trudno w tej chwili powiedzieć, jakimi siłami dysponują Ukraińcy, jakimi siłami dysponują Rosjanie. Trzeba pamiętać o tym, co kilkakrotnie powtarzam na antenie w czasie swoich spotkań z odbiorcami, że Bachmut stanowi bardzo ważny punkt z punktu widzenia operacyjnego w zakresie przemieszczenia wojsk północ, południe, wschód, zachód, a przede wszystkim zaopatrzenia. Kiedy mówiliśmy w tej chwili o zimie, to trzeba sobie zdać sprawę, że wojska zarówno ukraińskie, jak i rosyjskie będą przywiązane do dróg, będą musiały działać wzdłuż dróg, a więc będzie potrzebne zaopatrzenie. I Bachmut jest takim miejscem wręcz nie tylko operacyjnym, a więc tutaj na wschodnim brzegu czy obszarze Ukrainy ma znaczenie strategiczne w zakresie przemieszczenia, manewrowania wojskami, jak również ich zaopatrzenia. W tych dniach mieliśmy informację, że jakby toczone są ciężkie walki o Bachmut. Ja sądzę, że Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę, jak ważnym obiektem czy punktem na terytorium Ukrainy w tym miejscu jest to miasto i będą za wszelką cenę go utrzymają. Dlaczego Rosjanie starają się uchwycić Bachmut? Bo tutaj wtedy utrzymają republikę, tą tak samozwańcze republiki donieckie i ługańskie. W związku z tym jest to dla nich z punktu widzenia politycznego bardzo ważne, jak również z punktu widzenia strategii wojskowej. Mm-hmm. Ja sądzę, że Bachmut zostanie utrzymany, bo jeżeli byłby Bachmut przejęty przez Rosjan, to utrudni połączenie, ta sytuacja utrudniłaby na wiosnę połączenie tych dwóch grupowań uderzeniowych ukraińskich, które atakuje z kierunku Charkowa i z kierunku Chersonia.
To ja bym jeszcze chciała zadać ostatnie pytanie dotyczące bezpieczeństwa w naszym regionie. Czy w tym kontekście właśnie bezpieczeństwa naszego kraju należałoby rozważyć sojusz militarny Polski i Ukrainy i może pozwolić Ukrainie na odbudowanie broni atomowej? Bo jeszcze tylko przypomnę, że Ukraina mówi docelowo o potrzebie posiadania 300-tysięcznej armii na wzór Izraela, a Polska ma podobne cele.
Pani redaktor, pani powiedziała bardzo ważne zdanie dotyczące możliwości sojuszu polsko-ukraińskiego. Ale trzeba pamiętać o tym, że Polska jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i jeden z punktów czy punktów tego traktatu północnoatlantyckiego wręcz, no nie powiem, że zakazuje, ale mówi, że państwo, które jest związane z sojuszem, nie może zawiązywać sojuszy z innymi państwami, jeżeli chodzi o tutaj, które nie są członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chociaż to nie jest prawda, bo Amerykanie jako członek sojuszu te sojusze zawierają również z innymi państwami, tak z Koreą czy z Japonią. Natomiast co w tym jest ważnego, że tak długo, jak się wojna nie zakończy, nie zostaną wyjaśnione sprawy związane z bezpieczeństwem Ukrainy, a więc przebiegiem jej granic terytorialnych, to sojusz zakłada wtedy, znaczy będzie utrudniona procedura przyjęcia takiego kraju. Poza tym trzeba pamiętać o tym, że sojusz przyjmuje członków na zasadzie jednomyślności. A więc tak jak było w 2008 roku, tak mieliśmy sytuację, gdzie Francja z Niemcami zaprotestowały, przeciwstawiły się włączenia Ukrainy do sojuszu, co widzimy teraz te skutki. W związku z tym trzeba będzie przekonać wszystkich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego o tym, aby Ukraina stała się sojuszem, członkiem naszego NATO. Dla Polski było to niesamowicie genialna sytuacja, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo międzynarodowe, ponieważ odsunięte zostałoby zagrożenie tutaj z kierunku, jeszcze bardziej z kierunku wschodniego, co prawda pozostaje kwestia jeszcze Białorusi, ale jednocześnie zwiększyłoby potencjał militarny Sojuszu Północnoatlantyckiego, a w tym wypadku też i możliwości obronne Polski. Bo tak na dobrą sprawę wtedy Polska mogłaby być jeszcze bardziej związana politycznie i wojskowo z Ukraińcami, co przy planach rozbudowy polskich sił zbrojnych i ukraińskich sił zbrojnych, co zapowiada prezydent Zełenski, no to w czasie pokoju półmilionowe zgrupowania wojsk wokół granic rosyjskich powstrzymywałyby władze rosyjskie, czy obecną władzę, czy następców prezydenta Putina przed jakimkolwiek zamiarami imperialnymi wobec Europy Środkowej, a w tym wypadku krajów bałtyckich i Ukrainy. Co do obrony jądrowej, panie redaktor, no przede wszystkim obowiązuje traktaty międzynarodowe i Ukraina też podpisała.
No, ale Rosja sama je przerwała.
No, panie redaktor, tak. Z reguły to bywa tak na świecie w stosunkach międzynarodowych, że to silniejsi dyktują swoje warunki. Ale popatrzmy też i Korea Północna, która nie jest mocarstwem światowym, nawet regionalnym, posiada broń jądrową. Tutaj często trzeba rozważać przede wszystkim sprawy posiadania systemów uzbrojenia, które będą odstraszaniem dla potencjalnego agresora z punktu widzenia interesu narodowego. Ja często powtarzam, być może ktoś się obruszy na mnie, a powiem tak wszystkie kolokwialnie i żartobliwie, gdyby Polska miała bombkę, byśmy się czuli bardziej bezpiecznie. I sądzę, że mimo zakazów międzynarodowych, pewne poczynania, dopóki nie zostanie zlikwidowana broń jądrowa na całym świecie, kraje mają prawo o tym myśleć. Bez względu na to, nawet jeżeli my jesteśmy, przeciwstawiamy się programom nuklearnym Iranu czy Korei Północnej, widzimy, że ta polityka międzynarodowa, zaangażowanie Stanów nie było skuteczne, bo dzisiaj Korea Północna to broń posiada i posiada środki przenoszenia broni jądrowej. To samo dzisiaj się dzieje w Iranie. Natomiast wtedy, kiedy druga strona zagrożona posiada takie środki, to ta strona, która zamiary ma dość nieprzyjazne wobec tego państwa, wiele razy się zastanowi, czy rozpocząć jakiekolwiek działania zbrojne.
Panie generale, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Miłego dnia dla państwa życzę.